Damian Trela. Tajemnice Dolnego Śląska. UFO i niewyjaśnione zjawiska. Czyta Marek Sęk. Pierwsze zetknięcie z nieznanym. Wieczór 4 grudnia 1996 roku w niewielkiej miejscowości Kłaczyna, położonej w malowniczym obszarze Przedgórza Sudeckiego, nie zapowiadał się na pełen wrażeń. 12-letni chłopiec o imieniu Damian stał przed domem swoich dziadków i wpatrywał się w nieskończoną przestrzeń nocnego nieba. Na zegarku dochodziła godzina 19:40. Obok niego stała 76-letnia babcia Stanisława, staruszka, która właśnie opuszczała własne cztery kąty, by ostatecznie zjechać na zimę do swoich dzieci. Od czasu śmierci brata, który z nią mieszkał, nie decydowała się przebywać sama w tak wielkim domu. Samo wnoszenie węgla po schodach było dla niej dużym wysiłkiem fizycznym. Poza tym jej problemy zdrowotne wymagały częstych wizyt lekarskich w mieście, a komunikacja zimą była, co tu dużo mówić, problematyczna, by nie rzec tragiczna. Bez własnego auta zdawanie się na jeżdżące tutaj prywatne przewozy busów i autobusów mogło przynieść duże rozczarowanie. Mało co tu zimą jeździło i w dodatku rzadko o czasie. Kilka metrów obok, z klamką drzwi wejściowych do domu, właśnie siłowała się jej córka Marianna i matka Damiana, a drzwi najwyraźniej opadły i zamek nie chciał się przekręcić. Już dawno mówiłam, że trzeba z tymi drzwiami zrobić porządek. Kobieta odparła z przejęciem. Sytuacja robiła się coraz bardziej napięta. Mróz dawał się we znaki wszystkim. Wiem, ale ten Mariusz od Bieniasów nie przyszedł, jak go prosiłam. Sama tego nie naprawię. Odparła niewzruszona Stanisława. Zupełnie biernym uczestnikiem tej rozmowy był stojący obok Damian. Wszyscy razem mieli się za chwilę udać na przystanek autobusowy, z którego odjeżdżał ostatni wieczorny PKS do Jawora. Tam przesiadka na pociąg i już krótka, 20-minutowa podróż w stronę Legnicy. Jednak nie to zaprzątało głowę młodego chłopca. Damian był w tym czasie zaaferowany pięknie rozgwieżdżonym niebem. Patrzył w górę z podziwem na miliardy gwiazd migoczących na ciemnym tle. Tego wieczora widoczność była wręcz idealna. Dlatego już po godzinie 19 na kłaczyńskim niebie można było podziwiać majączącą nieskończoną ilością świateł Drogę Mleczną. Astronomia była bardzo bliska Damianowi. Od dawna już interesował się naukami przyrodniczymi i regularnie czytywał miesięczniki Świat Nauki i Wiedzę i Życie. Pociągało go to, co nieznane, tajemnicze i znajdujące się na pograniczu nauki. Dlatego intrygowały go szczególnie teksty publikowane w tych pismach, teksty o tajemnicach kosmosu, czarnych dziurach, kwazarach i fizyce kwantowej. Te wciąż mało zgłębione naukowe sprawki powodowały, że każdy nowy publikowany artykuł pochłaniał w mgnieniu oka. Teraz jego myśli były gdzieś daleko, być może dalej niż gwiazdy migoczące w tle. Czuł, że chłonie jak gąbka to kosmiczne piękno natury i jest częścią tego boskiego stworzenia. Z tego marzycielskiego stanu wyprowadził go naraz dostrzeżony, osobliwy kształt na niebie. Damian być może nie zwróciłby na to uwagi, gdyby nie jego ruch. Jeszcze chwila i percepcja chłopca wyostrzyła się, a oczy zaczynały lustrować przemieszczający się ruchomy cel. Z początku był to tylko ciemny kształt, prawie niezauważalny na niebie. Jednak jasność bijąca od gwiazd i znajdującego się na zachodzie księżyca w pełni sprawiła, że był w stanie to coś dostrzec wyraźniej. To chyba helikopter. Patrz, babciu. Zwrócił się do stojącej obok niego Stanisławy, która od razu spojrzała w tym samym kierunku i razem z nim obserwowała przemieszczający się punkt na niebie. Problem w tym, że nie był to helikopter. Przynajmniej tak nie wyglądał. Później Damian zrelacjonuje to w rozmowie ze znajomym następująco. Cytat. Podłużny obiekt w kształcie prostokąta o obłych rogach. Ciemny kształt. Wyróżniające go dwa światła, reflektory skierowane do przodu o nierażącym białym świetle. wychodzące z przedniej części pojazdu. Na spodzie obiektu rzucające się w oczy nieregularne linie, strzałki i różne punkty przypominające hieroglify. Koniec cytatu. W takiej postaci wyglądający ze wszechmiar enigmatycznie obiekt przemieszczał się z południa na północ i w pewnym momencie przeleciał bezdźwięcznie nad głową Damiana i jego babci Stanisławy, gdy patrzyli nań z niedowierzaniem. Szarpiąca się z drzwiami mama Damiana nie dostrzegła ostatecznie obiektu. Zanim zareagowała na wołania „Patrz, leci UFO”, obiektu już nie było widać. Wszystko trwało sekundy. UFO miało, zdaniem Damiana, spore rozmiary. Obiekt mógł mieć 20 metrów długości i unosił się jakieś 100 metrów nad ziemią. Po chwili skrył się za pobliskim budynkiem. Damian jednak szybko otrząsnął się z wrażenia i pobiegł co sił w nogach na drugą stronę podwórka, licząc na to, że jeszcze uda mu się go zobaczyć. Jak się okazało, obiekt był jeszcze widoczny. Przemieszczał się nisko nad ziemią i leciał w kierunku północnym. Z przodu wysyłał długie snopy światła, które sprawiały wrażenie, że UFO lustruje okolicę pogrążoną w ciemności. Po kolejnych sekundach obiekt przeleciał nad pobliską stacją PKP i przestał być widoczny. Damian stał jeszcze przez chwilę i rozglądał się na wszystkie strony, ale niczego innego już nie dostrzegł. Pani Stanisława, choć mocno zaaferowana obserwacją, zaraz przeszła nad nią do porządku dziennego. Co pojawiło się tamtego wieczoru nad Kłaczyną? Czy był to samolot, helikopter, a może jakiś supertajny wojskowy pojazd? Żadna z tych hipotez nie pasowała do tego, co bezdźwięcznie przeleciało nisko nad budynkami 4 grudnia 1996 roku. Helikopter słychać wyraźnie, podobnie jak i samolot. Polskie wojsko nie posiadało tak futurystycznych maszyn. Nawet dziś nie dysponujemy taką technologią, a co dopiero w drugiej połowie lat 90. XX wieku. A więc? Spotkanie z czymś nieznanym było dla Damiana brzemienne w skutkach. Dla jego babci kolejnym potwierdzeniem, że nie jesteśmy sami. Jeszcze jako nastolatka w okresie międzywojennym widziała coś podobnego nad Mykanowem koło Częstochowy. Zresztą nie tylko ona. Było wówczas wielu świadków tego, jak po niebie sunęły w pionie słupy ognia. Zjawisko było widziane w różnych odstępach czasowych w wielu innych rejonach Polski. Wszyscy ci, którzy zetknęli się z enigmatycznymi znakami na niebie, nie mieli wątpliwości, że owe cuda zwiastują nadejście trudnych czasów. Był lipiec 1939 roku. Dwa miesiące później doszło do bezpardonowej napaści na Polskę z zachodu i wschodu, zgodnie z treścią tajnego porozumienia Ribbentrop-Mołotow. Wkrótce krwawa ekspansja przeorbitowała na skalę światową. 12-letni chłopiec, stykając się z zagadką, która wymyka się jego wiedzy o otaczającym świecie, może reagować w różny sposób. Dla Damiana to był punkt zwrotny w jego życiu. Tak jakby ktoś spuścił z jego dryfującego statku kotwicę i kazał mu wyjść na nieznany ląd. Poczuł wewnętrzny imperatyw, który zaczął go stopniowo przestawiać na odpowiednie tory. Najpierw była to pasja czytania i zgłębianie literatury. Zagadka, która pozostawała bez odpowiedzi, rodziła potrzebę poszerzenia wiedzy. Wkrótce okazało się, że nie był jedynym, który stał się świadkiem spotkania z anomalnym zjawiskiem, z jakim człowiek styka się od wieków. Podobnych incydentów było bez liku i nauka ostentacyjnie ignorowała dowody, które przecież były na wyciągnięcie ręki. Od autora. Opisana tu historia wydarzyła się na terenie Dolnego Śląska. Bez wątpienia to bardzo ciekawy region i często można się tu natknąć na coś niezwykłego. Osobliwości przyrody, perły architektury i miejsca pełne tajemnic. Szczególnie te ostatnie coraz częściej przyciągają turystów w ten rejon Polski. Są nimi mało zgłębione przez historyków tajemnice z czasów II wojny światowej, ukryte sztolnie i podziemia, pobudzające wyobraźnie przypowieści i legendy o zamkach, pałacach i ogrodach. Jest w czym wybierać. Do tej długiej listy osobliwości z całą pewnością można dopisać jeszcze jeden fenomen – UFO. Jak się można przekonać z treści niniejszej książki, ilość spotkań z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi w tej części Polski jest imponująca. Są miejsca, gdzie do takich zdarzeń dochodzi częściej niż w innych rejonach naszego kraju. Wiele takich hotspotów figuruje właśnie na mapie Dolnego Śląska. Bardzo łatwo jest wyśmiać i wykpić kogoś, kto twierdzi, że widział UFO. Pod zasłoną drwiny zwykle człowiek stara się ukryć swoją niepewność i lęk przed nieznanym. Problem sprowadzony do poziomu żartu nie zaburza naszego dobrego samopoczucia i nie wymusza kreatywnego myślenia, gdy faktycznie zaczynamy zastanawiać się, czy dane zdarzenie mogło mieć miejsce. Jeśli tak, to co z tego wynika? Niestety, ale zetknięcie się oko w oko z UFO, które jest powszechnie wyśmiewane, może bardzo szybko zburzyć wszystkie starannie pobudowane bariery i obrócić je w pył. Przekonałem się o tym, kiedy nieoczekiwanie stanąłem w jednym szeregu z ludźmi, którzy doświadczyli spotkania z tym zjawiskiem na własnej skórze. Opisana we wcześniejszym rozdziale historia to nie fragment jakiejś książki science fiction, ale autentyczne wydarzenie, które dotknęło mnie osobiście. Było ono na tyle spektakularne, że na zawsze zmieniło moje życie codzienne. Rozegrało się w powiecie wałbrzyskim w rejonie Przedgórza Sudeckiego. Sprawiło, że bezgranicznie wciągnąłem się w zagadkę UFO i moja pasja trwa po dziś dzień. Te osobiste początki zainteresowania się UFO w latach 90. ograniczyły się raczej do przeczytania jakiegoś prasowego newsa albo obejrzenia kolejnego odcinka serialu pod tytułem Z Archiwum X. Niewiele też mogłem w tym temacie powiedzieć, poza tym, że kosmici to raczej współczesny mit, choć istnieje jakiś wąski wycinek relacji, które zdecydowanie mogą dawać do myślenia, ale stanowią tak marginalną część ogólnych statystyk, że nie warto sobie nimi zawracać głowy. Dopiero 4 grudnia 1996 roku był datą przełomową. Bliskie spotkanie z latającym obiektem, którego mój wówczas racjonalnie funkcjonujący i poukładany umysł nie był w stanie zidentyfikować, sprawiło, że po prostu umysł zaniemógł. Musiałem w związku z tym dość mocno przewartościować mój światopogląd o otaczającym mnie świecie. To było jak zderzenie ze ścianą. Kiedy sceptyczny naukowiec wypiera się i ostentacyjnie zaprzecza wszelkim dowodom na istnienie meteorytów, aż w końcu meteor spada przed nim na ziemię, wtedy musi zrewaluować swoją wiedzę. Zdarzenie z 4 grudnia 1996 roku było nie tylko szokiem dla mnie, ale, mam dziś nieodparte wrażenie, jungowsko-synchronicznym epizodem w moim życiu, który nagle przestawił moje ścieżki życia i poukładał je tak, abym mógł przejść swoistą inicjację duchową i uświadomić sobie, że moja skromna osoba nie stoi na szczycie ewolucyjnej drabiny, że nasz wszechświat jest konglomeratem różnych osobliwości, które często w najmniej oczekiwanym momencie przecinają naszą rzeczywistość i stawiają nas w bardzo problematycznej sytuacji. Wspomniane przeze mnie wcześniej przewartościowanie jest punktem zwrotnym w życiu świadków bliskich spotkań z UFO. To, co się im przydarza, często nie jest przypadkiem i stanowi preludium do czegoś, co całkowicie odmienia ich życie. Ci ludzie zaczynają zajmować się rzeczami i interesować się sprawami, które wcześniej w ogóle ich nie pociągały. Stają się bardziej empatyczni, odkrywają w sobie różne zdolności. Niekiedy eksponuje się w nich sensytywność i odkrywają w sobie dar, który niekiedy staje się ich przeznaczeniem. To może wydać się dla kogoś ogólnie sceptycznie nastawionego do spraw anomalnych, na wskroś absurdalne i pełne bzdur, ale duchowa przemiana jest częstym faktem i trudno jest przejść obok niej obojętnie. Zaś przypadki, które opisałem w niniejszej książce z dolnośląskiego regionu, są pełne takich epizodów. Czasami więc to nie sztuka wypełnić z kimś kwestionariusz ankietowy, udokumentować jakiś przypadek obserwacji UFO. Bardziej szczera rozmowa z ludźmi, którzy doświadczyli kontaktu ze zjawiskiem, prowadzi do niesłychanych odkryć. Poznając taką osobę, świadka, odkrywamy, że jest ona osobą nietuzinkową, a epizod z UFO był punktem zwrotnym w jej życiu, który uruchomił lawinę niecodziennych przeżyć i całkowicie przekierował myślenie na inne tory. Czy to przypadek? Nie wiem, ale tak się często dzieje. Gdy rozpoczynałem swoją osobistą przygodę z UFO, a było to pod koniec lat 90. XX wieku, kiedy docierałem do świadków spotkań z takimi obiektami, żyłem w ogromnym przeświadczeniu, że stykam się z jakąś kapitalnie ciekawą tajemnicą. Rozmawiając z ludźmi o ich przeżyciach, najpierw w ramach Legnickiego Klubu Badań Zjawisk Nieznanych Kontakt, którego byłem członkiem, a później już jako niezależny badacz byłem przekonany, że odkrywam dowody na nasze kontakty z obcą inteligencją. Wiarygodne świadectwa, często prostych ludzi, których zdrowie psychiczne i światopogląd nie budziły zastrzeżeń, stykających się z nieznanym, były kalką raportów o obserwacjach UFO z całego świata. Często świadkami były osoby kompletnie nieobeznane w literaturze ufologicznej, a mimo to potrafiły one przedstawić opis zdarzenia, w którym można było doszukać się wielu charakterystycznych analogii. Choć tych podobieństw było sporo, to jak czytelnik zauważy, zapoznając się z licznymi raportami dolnośląskich spotkań z UFO w dalszej części tej książki, każdy przypadek jest na swój sposób unikatowy i bezprecedensowy. W zdarzeniach tych często występowały także osobliwe elementy. One nieco oburzyły postawioną przeze mnie na samym początku mojej działalności badawczej hipotezę, że UFO to zjawisko pozaziemskie. Hipotezę, która, tutaj mocno podkreślam, od samego początku królowała w polskiej ufologii i zasadniczo wypierała wszelkie inne próby wyjaśnień tego fenomenu. Tysiące ludzi na całym świecie miało okazję przeżyć w różnych okolicznościach doświadczenia z UFO, godząc się z istnieniem czegoś bardzo tajemniczego, co nagle się pojawia i równie szybko znika. Czegoś, co potrafi łamać wszelkie znane prawa fizyki, poruszać się z zawrotną prędkością, często bezdźwięcznie, jest zdolne do zmiany swoich kształtów, niekiedy też potrafi manifestować się w formie quasi-materialnej. Czegoś, co oddziałuje na otoczenie, pozostawia ślady na Ziemi, wyłącza silniki aut albo wpływa bezpośrednio na świadomość świadka tak, że ten znajduje się w odmiennym stanie świadomości, jest wręcz chwilowo sparaliżowany, zahipnotyzowany i totalnie zdezorientowany. Towarzyszą takim spotkaniom efekty anomalii czasowych lub inne efekty wysokiej dziwności, które przypominają anomalie występujące podczas kontaktów człowieka ze zjawiskami paranormalnymi. Klucz do zrozumienia takich kontaktów UFO leży zapewne gdzieś na pograniczu fizyki i psychologii. Być może te dwie dziedziny nauki będą w stanie zgłębić naturę zagadki zjawiska, a to, co będzie uporządkowywać naszą wiedzę o tym fenomenie, będzie stricte związane z naszą świadomością. Jak się okazuje, to właśnie ona jest ośrodkiem bądź medium, poprzez który jakaś anomalna siła czasami próbuje się z nami kontaktować i wywiera na nas duży wpływ. W tym wszystkim nie ma przypadków. W dawnych czasach ludzie stykali się ze światem nadprzyrodzonym. Widywali istoty z innych domen rzeczywistości, takie jak wróżki, gnomy, skrzaty i elfy. Dziś są to rekwizyty przeszłości, będące częścią bajek i folkloru ludowego. Wtedy właśnie tak opisywano swoje spotkanie ze sferą duchową. Takie zetknięcia z czymś nieznanym miały ogromny wpływ na życie człowieka. Sfera duchowa była niedostępnym obszarem, do którego czasem ukradkiem można było zajrzeć, przekraczając jakieś magiczne miejsce lub znajdując się we właściwym miejscu o właściwej porze. Ludzie stykali się z domeną, jaką dziś opisuje współczesna demonologia ludowa i analogicznie przypomina współczesne meldunki o spotkaniach z UFO. Sposób manifestacji, zachowanie się w przestrzeni, które ludzie dawnych czasów uznawali za magiczne, a my dzisiaj identyfikujemy jako anomalne, był identyczny. Zmieniła się tylko sceneria i forma zjawiska. Dziś mamy do czynienia z latającymi spotkami, cygarami, kulami i trójkątami, którymi podróżują kosmici z innych planet. Wieki temu były to błędne ogniki i istoty demoniczne nawiedzające ludzi. Często później nazywano takich ludzi odmieńcami, bo po zetknięciu się ze sferą nadprzyrodzoną nie wychodzili z tego spotkania bez szwanku. Stawali się już inni, niekiedy zyskiwali magiczne moce, byli przywódcami duchowymi i władcami. Potrafili pociągnąć za sobą setki ludzi, by, jak chciał tego Carl Jung, synchronicznie zmienić tor historii. Dziś z kolei mamy do czynienia z osobami przeżywającymi wewnętrznie swoistą przemianę duchową, często niegroźną, która zwykle nie ma wielkiego wpływu na otoczenie. Niekiedy jednak tacy ludzie stają się na tyle uduchowieni, że zakładają sekty, głoszą swoje prawdy filozoficzne i starają się wpływać na innych. Są kontaktowcami i nieświadomie tworzą fundamenty pod nowe wierzenia. Trudno tutaj sprzeciwić się tezie, że chyba nie ma żadnego innego zjawiska na Ziemi, które wywarłoby tak duży wpływ na życie ludzi. Wiele wskazuje na to, że to właśnie ono dało początek do dziś istniejącym systemom filozoficznym, co jest pokłosiem ciągłego poszukiwania przez człowieka miejsca w otaczającej go rzeczywistości. Zatem coś, co tak determinuje świadomość, po prostu nie da się sprowadzić do hipotezy odwiedzin przybyszów z innych planet. Wszechświat na pewno nie jest taki, jakim go postrzegamy i istnieje obok nas sfera innej rzeczywistości. Poszukując odpowiedzi na pytanie, czym jest UFO, musimy zapomnieć o stereotypach i leciwych teoriach. Często to nie UFO szuka kontaktu z nami, ale my sami, na moment przenikając do innej płaszczyzny rzeczywistości, wchodząc w odmienne stany świadomości, bądź znajdując się w tak silnie energetycznych miejscach na Ziemi, że nasza ukryta sensytywność otwiera się na paralelną rzeczywistość i styka się z inteligentną siłą, która od tysięcy lat ma na nas wpływ i oddziałuje na naszą świadomość zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Efektem tej inicjacji jest później zachodząca przemiana. Mechanizmem odbezpieczającym przemianę we współczesnych czasach jest właśnie UFO. Współczesna ufologia, mierząc się z tak złożonym zjawiskiem, musi niewątpliwie stawiać podobne wyzwania. Niektóre specyficzne własności zjawiska UFO i ich powtarzalność są faktami, z którymi trzeba się zmierzyć. I by uzyskać właściwą odpowiedź, trzeba też umiejętnie zadać właściwe pytanie. Świadome pomijanie występujących w bliskich spotkaniach UFO wszelkich dziwności odzwierciedla tylko ogólny obraz współczesnej ufologii. Mamy bowiem do czynienia z mnogością różnych hipotez i żadna z nich nie prowadzi do pełnego poznania istoty fenomenu. Oczywiście samo badanie zjawiska, które co do zasady jest nieuchwytne i nie daje się zbadać przy użyciu współczesnych instrumentów badawczych, nie jest łatwe. Problemem jest też weryfikacja postawionych hipotez, co zresztą słusznie kiedyś zauważył znany polski dziennikarz Mariusz Ziomecki, pisząc o ufologii w kontekście dość sceptycznego nastawienia. Cytat. Czy ufologia jest nauką? Jeśli wierzyć ufologom i spojrzeć na sprawę z punktu widzenia stosowanych narzędzi badawczych, jak najbardziej. Niestety psuje wszystko niemożliwość weryfikacji jakiejkolwiek hipotezy, a jest to operacja dla nauki fundamentalna. Za tym idzie niemożność formułowania praw ogólnych. Jest więc ufologia, jak sądzę, tylko rejestrem mniej lub bardziej udokumentowanych faktów. Koniec cytatu. Źródło: Mariusz Ziomecki, Emilcin, UFO i ufolący. Czasopismo Kultura, numer 45 z 1978 roku. Trudno się nie zgodzić z powyższym wywodem. Ufologia jest bardziej sferą poznawczą niż nauką i posiłkuje się wszelkimi narzędziami naukowymi w poznaniu zjawiska UFO. Zebrany materiał wciąż stanowi wyzwanie, gdyż sam fakt przenikania naszej fizycznej rzeczywistości przez jakąś inteligentną siłę kompletnie burzy wcześniej postawione paradygmaty. Zapoznając się więc poniżej z licznymi raportami, czytelnik może odbyć podróż po miejscach Dolnego Śląska, które być może dobrze zna, ale nie miał pojęcia, że rozegrały się tam wydarzenia wprost magiczne i nieziemskie. Niniejsza książka nie aspiruje do definitywnej wiedzy, ani nie przesądza omawianego problemu. Nie jest też jakimś unikatowym zestawieniem przypadków spotkań z UFO, bo podobne próby zebrania materiału dokumentalno-badawczego w innych rejonach Polski już miały miejsce. Jej celem jest dostarczenie czytelnikowi niewyjaśnionych i kompletnie nieznanych informacji o manifestacjach UFO na Dolnym Śląsku. Myślę, że przemierzając inne rejony Polski, rozmawiając z ludźmi, na pewno natknęlibyśmy się na sporo ciekawych i wiarygodnych relacji mieszkańców innych województw. Bo UFO w swojej manifestacji nie stosuje się do sztucznie wytyczonych granic administracyjnych. Tak naprawdę granice nie stanowią dla UFO problemu. Stąd uznaje się ten fenomen jako ogólnoświatowy. W swojej książce ograniczyłem się głównie do Dolnego Śląska, pragnąc zasygnalizować, że na mapie południowo-zachodniej Polski jest wiele punktów, w których niegdyś w tym temacie działo się wiele, albo dzieje się nadal. Zbiór opisanych przypadków jest zapisem dokumentalnym i owocem mojej wieloletniej pracy w terenie. Jest dowodem na to, że do naszej szarej i mechanicznie poukładanej rzeczywistości czasami włamuje się zjawisko, które przeczy naszemu zdrowemu rozsądkowi i pobudza wyobraźnię, dostarczając wrażeń stymulujących kreatywne myślenie. To tylko fragment szerszej rzeczywistości, obok której próbujemy bezpardonowo przejść obojętnie. Nie zawsze nam się to jednak udaje.